Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dopóki słońce wschodzi, Dorota Kołba ma ręce w glinie. W Płazie, w stodole, a także w domu tworzy ceramiczne dzieła w kolorze ziemi. Magdalena Zbyl-Wiśniewska, zapraszam na Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dziś w Regionach Kultury w cyklu Dopóki Słońce Wschodzi gościmy u Doroty Kołby, garncarki, dobrze mówię, a może ceramiczki, jak wolisz.
Dzień dobry Państwu. Nie, garncarki. Ja zdecydowanie określam się jako garncarka i właśnie to koło garncarskie jest tym, co mnie charakteryzuje, bo ceramików jest w bród, a garncarzy, garncarek jeszcze mniej.
To od jak dawna trwa ta fascynacja u Ciebie?
Ja myślę, że fascynacja trwa jeszcze od studiów, bo ja z wykształcenia jestem etnologiem, więc jakby kontakt z ginącymi zawodami mam wyuczony. I już pierwszy gdzieś tam styczność miałam w czasie studiów z garncarstwem. I myślę, że od początku ja wiedziałam, gdzieś czułam, że to jest to. Tylko myślę, że przeciwnością losu było to, że do bycia garncarzem trzeba mieć pracownię, miejsce, piec. To nie jest takie, że jak ktoś chce haftować, no to bierze tylko tam igłę, nitkę, czy może to robić w każdym miejscu. Tutaj jednak potrzebna jest troszeczkę miejsca i tych wszystkich narzędzi, przedmiotów.
Czyli trochę to trwało, ale chyba powinnyśmy nadmienić już na samym początku, bo spotykamy się w Twojej pracowni w Płazie, to koło Chrzanowa czy koło Oświęcimia, w każdym razie ciągle pod Krakowem, ale Kraków jest tutaj bardzo istotny, bowiem Ty jesteś krakuską.
Tak, jestem krakuską, babą sklepiarza, niedaleko Radia Kraków. Zamieszkałam. Tak, i chyba myślę, że właśnie tak koleje losu moje się gdzieś po prostu... Życie spowodowało, że 13 lat temu nie do końca zamieniłam może Kraków na wieś, ale jakby uzupełniłam. W tej chwili już jestem rzeczywiście bardziej na wsi, mieszkam tu, ponieważ moje dzieci już są dorosłe, samodzielne. Jedno całkiem, drugie w połowie i mogę być tu cały czas. I to moje życie już jest teraz tutaj. I garncarstwo może być w pełni już funkcjonować w moim życiu.
To u kogo podglądałaś na początku ten fach?
O, tutaj u wielu mistrzów, ale jakby takim moim ostatecznym i w tej chwili chyba moim ulubionym, z którym jakby też przyjaźnimy się do dzisiaj, to jest pan Jerzy Mika, garncarz z Wadowic. Jesteśmy razem na szlaku rzemiosła, twórcami, tylko że on jest właśnie tym twórcą takim tradycyjnym, używającym tradycyjne szkliwa, tradycyjną, jakby robi tradycyjne przedmioty, a ja tą techniką również tradycyjną tworzę takie współczesne bardziej formy. Ale to jest jakby mój taki ukochany mistrz. Bo gdzieś tam na pewno po drodze, bo robiłam różne szkoły, kończyłam i w Warszawie, i w Bielsku, ale tutaj jest chyba takie najbliższa więź.
Przeglądając Twoje przedmioty, one rzeczywiście mają bardzo nowoczesny, bardzo na czasie design. To prawda, że lubią je szczególnie blogerzy kulinarni.
Tak, coś w tym jest. No to tak trochę trzeba iść z duchem czasu. Zresztą rzemiosło w tej chwili ma swoją taką nową odsłonę. Nie tylko garncarstwo, tylko różne rękodzielnicze zawody. Tylko trzeba iść z duchem czasu i trzeba szukać tych współczesnych form. I rzeczywiście u mnie one są, jakby to trochę obserwuję też, co jest modne. No teraz modne są wszystkie rameny, więc michy na ramen królują.
Michy na ramen, a co jeszcze robisz? Opowiedzmy.
Z tych takich współczesnych kształtów, współczesnych wzorów, no to oczywiście są do yerby mate. Mam bardzo dużą serię, robiłam do japońskiej w ogóle różnej japońskiej ceramiki, czyli matcha wanny do zielonej herbaty, tej takiej, no to nawet do Japonii wychodziły. Różne kubki, czarki, czajniczki do zaparzania właśnie tych zielonych herbat. Ale chyba najbardziej popularnym moim produktem, jak to mogę nazwać, są właśnie takie kubeczki, co tu stoją wokół. One schodzą chyba najbardziej jak ciepłe bułeczki. Specyficzne są tym, że mają takie silikonowe, można mieć przykrywki do nich. W ten sposób to jest zakurzona, więc że można iść z nim do knajpy, zamówić sobie kawkę i wziąć już w takim ceramicznym kubeczku zamiast plastików i zamiast jakichś papierowych. Więc to teraz też w fali tak zero waste i proekologicznie. To jest najważniejsze, że wszystkie przedmioty, które wykonuję, są absolutnie w pełni użytkowe. To jest istotne, że one są małymi, nie chcę to tak nazwać dziełami sztuki, bo każdy jest inny, każdy jest jakby wytworzony, ma ten ślad moich dłoni, ale każdy jest w pełni użytkowy. Można z nim normalnie go używać, nawet do zmywarki, chociaż zawsze mówię, że to jest jednak ceramika artystyczna i jak każdą w pewien sposób można szanować, ale to jest wypalane na bardzo wysoką temperaturę, więc można z tym robić, co się żywnie podoba. Najbardziej się podoba, jak ktoś się mnie pyta, czy można coś gorącego wlewać. Ja mówię, no ale przecież to było wypalane w 1250 stopni, no to jak żeby nie można było.
To ja muszę zapytać, czy ty swoje dzieła, no jednak, dobrze, ja będę nazywać to dziełami, bo produkty jakoś tak mi się nie do końca podoba. Myjesz w zmywarce takie kubeczki? No przyznaj się.
Tak, myję je. W ogóle się śmieję najbardziej, bo to, co Państwo teraz piją też herbatkę, to są oczywiście moje rzeczy i zawsze to są te tak zwane odpady. Ja mam całą moją gablotę.
No,
tak, moja gablota z tym, bo mają zawsze jest jakiś uszczerbek. Nie, coś jest tu, coś jest krzywy i wszyscy się śmieją, że to tak jak szef bez butów chodzi, to ja jako ceramik mam same te krzywe, jakieś takie kubki, które są po prostu jakby nie poszły do sprzedaży, zostają. Tak, myję w zmywarce. Nie chce mi się myć tego ręcznie.
A jednak powiedziałaś o tym, co robisz, jeżeli chodzi o te rzeczy, które są bardziej na fali, te rzeczy zdecydowanie bardziej nowoczesne, tak powiedzmy, a pozostałe rzeczy, jakieś wazony, jak gdzieś widziałam dwojaki, tylko nie wiem, czy to były dwojaki przez ciebie zrobione.
Tak, znaczy ja generalnie tak robiłam dwojaki, bo to wszystko jakby też jakby ucząc się u pana Jerzego, to wykonywałam chociażby dlatego, że po prostu mnie to interesuje, jak się łączyło te tradycje, jak tradycyjnie w naszym regionie, bo to też bardzo, jak się wzornictwo, zdobnictwo nasze regionalne, więc jakby to potrafię robić. Jakby założeniowo nie robię tego, chociaż mam dużo zapytań o to, czy ja tam garnek do kapusty, czy coś, ale jak po prostu chcę jednak iść tą drogą, którą jakby sobie gdzieś wybieram, więc poza tym nie chcę zabierać pracy i innym garncarzom, czy właśnie na przykład Jerzemu. Niech pan Jerzy po prostu sprzedaje te produkty tradycyjne, ja znajduję się troszeczkę w innym wzornictwie.
Jakieś wazony?
Tak, wazony oczywiście w różnych kształtach, jakieś mleczniki, tak, to wszystko oczywiście tak, wszystko pod kwiaty, no to zresztą właściwie w każdą tą rzecz można wsadzić kwiat od małego do dużego, tak.
My spotykamy się, tak jak już powiedziałyśmy, w Płazie pod Krakowem, dobra? Niech będzie.
W sumie to jest tyle samo do Krakowa, co do Katowic. Mniej więcej jesteśmy tak po środku tak naprawdę, więc można byłoby, zależy co potrzeba, czy pod Krakowem, czy pod Katowicami, dokładnie w połowie.
Spotykamy się właśnie tutaj, w twoim domu, gdzie znajduje się też twoja pracownia, ale to miejsce to chyba nie taki do końca przypadek, biorąc pod uwagę tutaj. Też chciałabym, żebyśmy odrobinę pomówiły, czym ty się zajmowałaś zawodowo, bo jesteś z wykształcenia etnologiem, ale gdzieś tam pojawił się Nadwiślański Park Etnograficzny.
Tak, ale w sumie to najpierw kupiłam dom, a potem tak po prostu rzeczywiście okazało się, że po prostu jest bardzo blisko ten skansen, bo dokładnie 4 kilometry stąd ja jesteśmy jakby na tym samym garbie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na piechotę wielokrotnie chodziłam do pracy i po prostu jak już tutaj znalazłam, to myślałam, Boże, no może po prostu tam aplikuję, a było jakiś tam etat i zostałam przyjęta i się śmieję, że w skansenie robiłam chyba prawie wszystko tam, bo oni jak poczuli, że jestem taką osobą, która chce po prostu w ogóle z entuzjazmem jakby to miejsce traktuje, to robiłam tam przeróżne rzeczy od krzedzenia kwiatów, po przede wszystkim oprowadzanie warsztaty, bardzo dużo. Potem też miałam duży kontakt z turystami, zajmowałam się jakby obsługą turystów, no ale to garnki tam mnie wciągły. I oni już wiedzieli, że to już po prostu tam popłynę i te warsztaty z dzieciakami, bo ja cały czas też pracuję z dzieciakami teraz i wtedy również lubię z dzieciakami.
Czy tutaj w twojej pracy znajdziemy jakieś charakterystyczne elementy dla kultury krakowiaków zachodnich?
Chyba nie, bo właśnie mówię, no u mnie to wzornictwo raczej jest jakby już odległe od tych krakowiaków zachodnich. Nie, chyba nie będzie tutaj. Szukam co jeszcze jakieś. Robiłam to tylko dla siebie, żeby spróbować, ale raczej to nie są produkty, które jakby są w moim jakiś tam do sprzedaży. To nie ma.
Powiedziałeś, że witasz na swoim końcu świata. Tak. No kończy się tutaj rzeczywiście szutrowa droga.
Kończy się droga, można to w różnoraki sposób nazywać, ale rzeczywiście do mojego domu prowadzi ponad kilometr drogi gruntowej. I jest on na samym końcu tej drogi, przy której stoi tylko mój jeden dom. I jeszcze jest jeden przed, ale jest niezamieszkało opuszczony i nic się tam przez te całe lata, jak jestem, nigdy nic nie działo, więc jestem rzeczywiście na takim końcu świata, gdzie diabeł mówi dobranoc albo tam pipi szczekają.
Czy to otoczenie jakoś wpływa na to, co robisz? No bujna przyroda.
Wpływają na mnie zwierzęta na przykład, bo ja tu mam ponad pół hektara czy 50 arów. Na początku byłam taka zachwycona tą przestrzenią, że tak wszystko jest otwarte i w ogóle mam wrażenie, że wszystko dookoła jest moje, ponieważ dookoła mam łąki, tam dalej jest las, mam olbrzymi sad, jakieś wąwozy, ale z czasem już widziałam ograniczenia, ponieważ jak przychodziły sarny, zjadały mi co sobie warzywniak zrobiło, jak mi dziki przekopywały ogród, to zaczęłam tak już myśleć, może trzeba się ogrodzić. Zaczęłam jakby wytwarzać gdzieś tą strefę komfortu, ale na pewno wpływa. Na pewno wpływa. Poranna kawa na tarasie wpływa 100% na to, co się ma w głowie.
No dobrze, o tarasie powiedziałaś, to tak jeszcze przyjrzyjmy się tej przestrzeni, która cię otacza.
Otacza mnie stary dom, no i stara stodoła, w której to się wszystko dzieje. Więc...
Nie taka zwykła, czuła stodoła.
Tak. Jakieś 3 lata temu założyłam fundację Czuła Stodoła. Odkąd miałam ten dom, to wszyscy do mnie mówią, ty masz ten stodoł, musisz coś w tej stodole robić, coś w tej stodole robić. Mnie się wydaje, że w życiu jest coś takiego, że po prostu każda rzecz musi mieć swój czas. Czasem po prostu trzeba trochę poczekać i przyjdzie ten moment i przyszedł ten moment. Nie ukrywam, że u mnie chyba tym momentem był też czas pandemii. Wtedy, kiedy jakby zostały zamknięte wszystkie instytucje, również i skansen i takie ograniczenia było w wydarzeniach różnych, prawda? Powoli potem się zaczęło coś otwierać, można było organizować małe jakieś spotkania dla ludzi i ja sobie pomyślałam, siedzą w tych Krakowie, w tych mieszkaniach, niech może po prostu przyjadą tu do mnie. I okazało się, to strzałem 10, po prostu. Zaczęło się oczywiście głównie od warsztatów garcarskich, no bo to wszystko wokół tego jest, bo jestem na szlaku rzemiosła, więc jakby szlak rzemiosła zaproponował mi, żebym chciała organizować taką otwartą pracownię. I tak zrobiłam to właśnie 3 czy 4 lata temu, pierwszą taką otwartą pracownię, która po prostu super, no po prostu okazało się po prostu hitem. I tak na następny rok stwierdziłam, okej, warsztaty, ale może wokół tych warsztatów coś jeszcze, żeby jeszcze ten, no więc zaczęłyśmy robić koncerty, spotkania, wernisaże, mieliśmy już wernisaże fotograficzne, malarskie, na drzewach wieszamy pracę, mamy prelekcje, mieliśmy też spotkania autorskie z panem o książce, co tam jeszcze, tak próbuję teraz myśleć. Mieliśmy to spotkanie takie dla fotografów z różnymi podróżnikami. Nie wiem, co jeszcze, myślę, no wie. Ale dużo się dzieje i na pewno jeszcze będzie się działo.
Głównie Krakusi przyjeżdżają?
A to ciekawe. Nie, niekoniecznie. Tak jak sobie czasem wypytuję, rozmawiam z ludźmi, to taki jest zakres do 150 kilometrów. No bo tu chodzi o to, bo to są, te wydarzenia są generalnie popołudniowe. Zaczynają się mniej więcej około godziny 13, trwają do 19. Ja zapraszam nie na godzinę, nie na dwa. Staram się zapraszać ludzi, żeby spędzili tu całe popołudnie, tak? Czyli przyjeżdżają, są takie, się śmieję, takie grupy osób, są albo rodziny, tak? Albo są to, nie wiem, jakieś grupy kobiet, które na przykład chcą spróbować jakiegoś rękodzieła, albo są to pary zakochanych, co w ogóle strasznie mi się podoba, bo już miałam kilkakrotnie takie, że to panowie jakby zapraszali swoje tam dziewczyny na taki piknik. Tak miałam tutaj już 2 razy to, że to w prezencie na przykład właśnie chłopak zapraszał dziewczynę na takie warsztaty, co jest strasznie fajne i miłe. Także przyjeżdżają do mnie ludzie na całe popołudnie. Spędzają, huśtają się na hamakach, trochę coś ze mną potoczą, pobrudzą się, jest też zawsze coś można zjeść wegańskiego, wszystko jakby jest na pewno w obrębie tej natury, takiej ekologii, zgodności z naturą. Każesz wszystkim ściągać buty przede wszystkim. Dzisiaj zimno, ale jak jest lato, każę się uziemiać, żeby pochodzili na bosaka i jak pracują ze mną na kole, to też polecam, żeby mieć ten kontakt z ziemią.
W kolejnej części naszego spotkania popracujemy trochę na kole?
Popracujemy.
Spróbujemy odrobinę chociaż.
No tak, to, ale to będziecie też musieli.
W programie Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi na antenie Radia Kraków Kultura, gościmy dziś u Doroty Kołby. Garncarki, jesteśmy dziś w Płazie, To teraz zróbmy sobie króciutką przerwę i wracamy do Państwa za moment.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi. Przypomnę, że w tej audycji odwiedzamy artystów ludowych, twórców regionalnych. Odwiedzamy wszystkich tych, których pasje sprawiają, że w naszym świecie jest harmonia. No i taką osobą jest na pewno Dorota Kołba, garncarka. Gościmy u niej w Płazie, to jest gmina Chrzanów. Doroto, mam takie wrażenie, że to, czym się zajęłaś życiowo, to nie jest lekka praca. Czy ty też o tym myślałaś w ten sposób?
Ale pod względem fizycznym?
Fizycznym, w zasadzie pod każdym tak naprawdę. To nie jest ani lekka, ani czysta praca. To nie jest zamknięcie się w biurze na 8 godzin. To w ogóle nie jest praca w reżimie godzinowym. Jak to wygląda u ciebie?
Dokładnie, jest tak. Zresztą tutaj jest masę brudnej roboty wokół mnie, same garncarstwo. Czasem żałuję, czasem mówię, Boże, mogłabym mieć jednak taką pracę, że sobie wezmę gdzieś, będę, nie wiem, w kamperku coś robiła, a tutaj nie, to ciężko jest to wszystko ze sobą zabrać gdziekolwiek. Tak, jest to kawał roboty również i fizycznej. Ale oprócz tej fizyczności, takie jak praca z gliną, że tam ją trzeba zagnieść i taka stricte fizyczna, no to też ta technika jest, przekłada się. Ale tak, ciała tutaj trzeba trochę mieć, a ja taka nie jestem bardzo korpulentna.
No, w ogóle nie. Tak sobie wypisałam, bo nie, myślę, że to mogę się przyznać, bo to najpewniej nie jestem tutaj jedyna, że nie miałam do końca świadomości, jak bardzo skomplikowany jest to proces, żeby przed nami pojawił się chociażby taki kubeczek, z którego pijemy zieloną herbatę. Czy wazonik, czy jakaś podstawka, czy miseczka, obojętne co, ale trzeba zagnieść, wytoczyć, obrobić, wysuszyć, wypalić, szkliwić i znowu wypalić. Coś jeszcze pominęłam?
Znaczy tak, że przede wszystkim ten proces jest czasochłonny, bo to jest jakby takie najgorsze, jak są jakieś zamówienia, bo do mnie często ktoś pyta, a to na jutro będzie? Ja mówię, no nie będzie, nie ma takiej możliwości, bo ten proces jest po prostu podzielony na tych kilka etapów, więc na początku się toczy, tak, ja sobie tam przez coś tam toczę w jednego dnia, na drugi dzień obtaczam stopkę, jak to podeschnie, obracam właśnie na drugą stronę i robię tą stopkę, na której stoi to naczynie, tam też sygnuję swoim jakimś odciskiem. No i potem zostawiam do suszenia i takie naczynko musi suszyć sobie samą siebie. Nie ma żadnego przyspieszania. To nie wolno nigdzie postawić na słońcu, żeby się suszyło.
To weźmy tutaj za przykład, no dobrze, ten kubeczek, który przed nami stoi. Dzisiaj decydujesz, że zajmiesz się wyprodukowaniem czy stworzeniem takiego kubka i kiedy on jest gotowy?
Znaczy ja, jak ktoś u mnie coś chce zamówić, to zawsze mówię 2 tygodnie. Takie 2 tygodnie to jest taki bezpieczny czas na to, żeby to powstało. Oczywiście zależy jaka ilość, ale mówię jakby nawet o jednym przedmiocie. Bo mówię, teraz takie kubeczki, jak tu widzicie, one są wczoraj utoczone, dzisiaj będę je obrabiać, ale nie jest tak bardzo ciepło też w pomieszczeniu i tak dalej, żeby to bardzo szybko wyschło. Więc on sobie będzie sechł tutaj przynajmniej tydzień, tak żeby był suchy i abym mogła go włożyć do pieca na po raz pierwszy. Tak? Pierwszy, czyli jest to wypał na 900 stopni i to jest wypał, który się nazywa na biskuit. I to są rzeczy nieposzkliwione. Z tego, tak jak tam Państwo widzą, takie nieposzkliwione. Tam nie, to są mokre, no ale jeszcze następne. To, co tam stoi. Idziemy. Proszę. Mlecznik na przykład, który jest wypalony po pierwszym wypale na biskuit.
W jakiej temperaturze?
900 stopni. To wszystkie się wypala. Tutaj nieważne, jaka to jest glina, bo czy ciemna, czy jasna, bo ja toczę generalnie w 2 kolorach gliny. W białej i w ciemnej, nie widzę tutaj akurat dookoła siebie, bo to zazwyczaj jak zaczynam toczyć w czarnej czy ciemnej glinie, to muszę przeczyścić całą pracownię, bo to wtedy się po prostu wszystko jest nagle w innym kurzu, nie? Teraz jest kurz jasny, a jak się robi w ciemnej glinie, to wszystko się robi ciemne. I tak wygląda po wypale na 900 stopni. Każdy taki wypał trwa 24 godziny. Żeby wyciągnąć z pieca, muszę czekać, aż wystygnie. I to jest najbardziej chyba taką rzeczą, która uczy cierpliwości. I drugi wypał jest już ze szkliwem. Ja szkliwami, jak widać, w takich kolorach natury staram się i szkliwię różnymi technikami. To znaczy tu tak naprawdę, to mnie chyba najbardziej ponosi właśnie. To jest chyba proces taki najbardziej, gdzie jakby wsadzam coś od siebie. Tutaj pod spodem widzicie, to te wiaderka pod stołem, to są szkliwa. W każdym wiaderku mam różne szkliwa w różnych odcieniach, również kolorów ziemi, bo to i ma różnie. Albo zanurzam, albo pędzluję, maziam. No po prostu jak mi tam wyobraźnię, albo jaką serię robię, bo też te serie tam są u mnie w jakiś sposób się charakteryzują czymś, kolorystyką czy właśnie techniką. I potem takie naczynie, to oto jest na przykład, bo mi się nie zmieściło do pieca, to jest naczynie poszkliwione. Co jest w ogóle ze szkliwami śmieszne, że szkliwa generalnie nie są w takich kolorach, jak potem są, wychodzą.
To jak bardzo się różnią?
No tak naprawdę
czy to jest w ogóle
bardzo
się ruletka?
Różnią. Bardzo się różnią. Na przykład o, to szkliwo, bo to jest też bardzo... To szkliwo, to nie jest szkliwo bordowe. Zależy od grubości, ale jak jest na przykład bardzo grubo pokryte, to jest totalnie jasno beżowe. Taki jaśniutki beż, jak jest cieniej, no to jest tym ciemniejsze. To też zależy od warstwy szkliwa, tak ono wychodzi. Także maluje się trochę abstrakcyjnie, czy szkliwi, nie mając jakby do końca... Ja już oczywiście przez wiele lat znam jakieś procesy, wiem co z czym mogę mieszać i co wychodzi, ale po prostu się gdzieś miesza. Generalnie na takich kubeczkach to mam po 4 rodzaje szkliw, które są w różny sposób ze sobą mieszane. Środki staram się robić białe, bo to jest jakby dla praktyki i jakby takiej estetyki, żeby było dobrze. No i więc tutaj też jest kilka szkliw. Co z tego wyjdzie, to dopiero po wyciągnięciu z pieca będzie wiadomo. I ten drugi wypał układam w piecu. To jest bardzo ważne, jak się układa w piecu już rzeczy ze szkliwem, no bo oczywiście nie mogą się ze sobą dotykać. Naczynie nie może być poszkliwione od spodu, bo by się oczywiście przyczepiło do płyty piecowej. Więc w piecu mam... Płyty są zabezpieczone taką specjalną pobiałką, żeby się też nie przyczepiało szkliwo. No i tak piętrowo układam jedno, drugie zależy od wysokości. I ten drugi wypał ze szkliwami również trwa 24 godziny i tu jest bardzo ważne, aby piec absolutnie wystudził się przed otworzeniem, no bo to by mogło popękać, pokraklować, już by było nie takie przydatne, a że te naczynia mają być do używania.
Ile to trwa, studzenie takiego pieca i takich naczyń? Bo mam wrażenie, że nasza wyobraźnia kończy się na 100 stopniach Celsjusza.
No więc jak tak, 24 godziny trwa wypał, ale jeszcze potem studzenie to jest pół dnia. Ja tak zazwyczaj po półtora dnia wyciągam dopiero z pieca. Tak średnio, żeby czekać, żeby przynajmniej stówka była tutaj na termometrze, to jak mi się wyświetla 100, to już wtedy otwieram, bo już wiem, że tak by bezpieczne te naczynia, że już mi nie popękają, to szkliwo nie w jakiś tam sposób nie pokrakluje, nie harysuje.
Zjada ci jeszcze ciekawość?
O matko, strasznie. To jest najfajniejszy moment, w związku z tym, że ja naprawdę ta powtarzalność u mnie, oczywiście ją mogę zrobić, ale jakoś natura nie ma powtarzalności, więc za każdym razem coś inaczej szkliwie. Poza tym to też jest, jak się inaczej ułoży w piecu, to już na siebie potrafi jakoś oddziaływać. To jest jakby taka jednak czarna magia, co się tu dzieje i zawsze, nie ukrywam, że czasem jest taki moment, jak jest tak 500 stopni, 400, to ja takie robię szybkie podglądy. Bo jestem ciekawa, no ale wiadomo, że widzę wtedy tylko to, co jest na górnej półce, a zasada ustawiania w piecu jest taka, że ustawia się od najmniejszych przedmiotów, drobniejszych to na górze, to zazwyczaj na górze mam paterę jakąś jedną albo coś, więc mogę tylko zobaczyć tą jedną, ale mam taką ciekawość zaglądać, jak to wyszło.
Glina, czyli ten materiał podstawowy dla ciebie, powiedziałeś, że albo biała, albo ciemna glina. Skąd bierzesz glinę? No i jaka glina najlepsza? To też pytanie trochę w kontekście mojej niedawnej rozmowy z twórcą instrumentów, który powiedział mi rzecz, o której być może wie wiele osób, która się zajmuje takimi rzeczami, inni pewnie nie do końca, ale że na przykład ma znaczenie czas ścinania drewna i niektórzy nawet twierdzą, że ma tutaj znaczenie, czy była pełnia, czy nie? Czy z gliną możemy szukać czegoś podobnego?
Może trochę rozczaruję
Państwa. To teraz trochę mitologii.
No więc właśnie, ja powiem tak, cały proces wydobywania gliny, bo oczywiście, nie wiem, czy Państwo mają świadomość, że glina oczywiście pochodzi z ziemi, tak? Jest to materiał, który można znaleźć, wykopać, tylko sama przygotowanie i obróbka jest również pracochłonna. Ja nie zajmuję się z tym, nie, bo to jednak jest kawał jeszcze czasu, który by mi zajęło na do codzienności, więc ja pozyskuję glinę w sklepie. Już oczywiście jest to glina specjalna, jest to glina garncarska, bo oczywiście glina się dzieli nie tylko na kolory, na temperaturę wypału, ale również na sposób przeznaczenia, czyli może być glina do rzeźbienia, może być glina, nie wiem, lejna, glina, no różne, do różnych technik, jaką się wykonuje. Ja kupuję glinę garncarską, tak jak mówiłam, w tych dwóch kolorach. Nie robię w glinie takiej typowej, tej kolorze takiej rudej, prawda, co to jest taką typową gliną, jakby się wydawało tradycyjną, ale nie, jakoś niedobrze grają moje kolory szklif na tej glinie, więc dlatego może rzadko stosuję.
Stoimy teraz przed kołem. Czas biegnie i trochę inaczej sobie to wyobrażamy.
Tak, tak. No, ale no tak, no ja oczywiście posługuję się kołami elektrycznymi, co nie znaczy, że ja po prostu nie potrafię i nie kocham koła kopanego, bo ta tradycyjne garncarstwo, te tradycyjne techniki są bardzo głęboko. Jak jeżdżę do mojego mistrza Jerzego, to u niego tylko siadam na kopalnym i straszną mam z tego frajdę i rzeczywiście coś innego. Ale również pan Jerzy również tak naprawdę tą swoją ceramikę, którą produkuje, to też produkuje na kole elektrycznym. No różnica jest taka, że ja mam pedał, który napędza moje koło. Pedał jak w maszynie do szycia, albo jak w samochodzie, prawda? I w ten sposób, poprzez naciskanie stopą, mam prędkość tutaj koła szybciej, wolniej. No jest to bardzo wygodne. Różni się to troszeczkę w technice z kołem kopanym, no bo w kole kopanym pracujemy po napędzeniu koła, czyli napędzamy nogą, i toczymy, a tu można po prostu cały czas toczyć, tak? Więc to, tam jest to na zmianę, po prostu ruch nogą, toczenie i znowu ruch nogą, toczenie. A tutaj po prostu można toczyć jakby cały czas w trakcie, sobie dozując prędkość tylko.
To pokażesz nam, utoczysz coś?
Pokażę. Muszę już tutaj wszystko pomontuję, chwilę, to będzie chwilę trwało. Ja mam tu też takie podkładeczki, które mi przyspieszają pracę. To jest fajne. Muszę to wszystko zamontować. Musi być oczywiście fartuch, aby móc cokolwiek utoczyć, to najważniejsze jest przygotowanie gliny. To jest tak, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jak sobie przygotujesz kawałek gliny, tak ci się będzie dobrze toczyło. Więc pomimo, że glinę kupuję akurat takich 10-kilogramowych blokach, tutaj akurat nie ma, bo glinę przechowuję w najzimniejszym pomieszczeniu w domu, żeby jakby nie wysychała, więc najzimniejszy jest przedpokój, więc jest w przedpokoju i sobie tylko przynoszę, a tutaj już mam wstępnie obrabianą.
Jak potraktować z czułością taką glinę?
Nie ma na razie czułości. Na razie tak, to jest w ogóle najśmieszniejsze, że glina lubi być bita. Ja zawsze tłumaczę, tak, lubi być bita. Trzeba ją zagnieść. Jaki ma cel zagniatanie? Po pierwsze, żeby ją ualestecznić i żeby jeszcze z niej jakby wyciągnąć jakieś powietrze, które mogłoby się dostać. Czyli dokładnie odwrotnie niż ciasto drożdżowe. Jak ktoś się mnie pyta, czy to tak jak do strasztadera, mówię dokładnie odwrotnie, bo jak ciasto drożdżowe, no to trzeba wtłaczać powietrze, a my w całym tych uderzaniu staramy się pozbawić powietrza.
Nastawiłaś teraz czajnik. Dlaczego?
Żeby mieć ciepłą wodę do roboty. Żeby dbać o stawy. Dobra. Tak, taką kuleczkę sobie uklepałam. Mam takie podkładeczki, co mi przyspiesza pracę, ponieważ ułatwia ściąganie naczyń z koła. Także sobie wkładam takie podkładki. Okej. Teraz poczekam troszeczkę, by się ta woda zagotowała. Bo jak się siedzi tyle godzin i cały czas, bo tak naprawdę to jest cały czas praca na mokro, więc przyjemnie jest mieć ciepłą wodę. Dobra. Patrzę, czy wszystko mam. bo wprawdzie wczoraj tutaj pracowałam, ale żeby mi nic nie zabrakło. Troszkę moczę, aby mi się przykleiło dobrze. Rzucam około, staram się w miarę centralnie. Przyklejam i od tego momentu, tu było wszystko na sucho, a od tego momentu jest wszystko na mokro.
A moment, a co robimy?
Co robimy? Mamy kulkę na kole i teraz staramy się, popatrzmy, na razie to wszystko biega, jest niewycentrowana, nie jest idealnie w środku. W tej chwili najważniejsze jest wycentrować, czyli osadzić nam ten kawałek gliny, żeby był idealnie na środku. Ja jako, że tak jak mówiłam, nie jestem taka krzepa dziewczyna, więc robię sobie taką blokadę z ręki i ujarzmiam ten kawałek gliny. Staram się go wycentrować, aby był idealnie na środku. Robi się to za pomocą takiego wyciągania kłusa do góry, powolutku. Cały czas dbamy o to, żeby był poślizg i żeby było... To się robi wszystko na wysokich obrotach, czyli koło pędzi najbardziej jak się da. Późniejsze etapy już są na wolniej kręcącym się kole. Następnym etapem, jak już mam, proszę, teraz już tak mi nie biegają palucha, jest wycentrowane, czyli kawałek gliny jest idealnie na środku. Następnym etapem jest otwieranie naczynia, czyli powolutku wjeżdżam do środeczka. Tak naprawdę na tym etapie decyduje się mniej więcej już, co to będzie. Ja oczywiście jak przygotowuję sobie pracę, no to ja już wiem, co będę toczyć, a wiem chociażby dlatego, że przygotowuję sobie odpowiednią ilość gliny, tak? Czyli na przykład jak toczę kubki, no to przygotowuję sobie kulki, które mają tą samą gramaturę. Tam kubki to jest po 450 gram. I przygotowuję sobie tutaj szereg tam 20 kuleczek.
To co to będzie teraz?
No to, że tak wzięłam kawałek gliny po prostu ad hoc oderwam, więc zobaczymy, ale zobaczymy. To możemy w tej chwili jakby zastanawiać się. Po jakby samym dnie, bo w tym momencie jakby zadecydowałam, jakie będzie dno tego naczynia. Może być z tego miska albo taki a la wazonik. Za duże nie będzie, bo też za dużo gliny nie było, bo oczywiście jesteśmy ograniczeni ilością gliny. Talerz nie będzie, ponieważ mam podkładkę za małą na talerz, więc muszę się obrębie zmieścić mojej podkładki. Teraz następnym etapem jest wyciąganie ścianek do góry. Słuchaj, tylko koło pracujące. To już jest na mniejszych obrotach. Powolutku wyciągamy. Wyciąganie polega na jakby podciąganiu gliny z dwóch stron. Cały czas dwie ręce są w kontakcie, a tu powolutku jakby podbieram tą glinę i podciągam jej nadmiar do góry. I jedziemy do góry. To już taka miska będzie. I teraz co można z tą miską? Mogę ją tak. Mogę jakieś zrobić w niej wgłębienia, wywinięcia do środka. Ta glina jest teraz bardzo podatna. Jest już cieniutkie, są ścianki. Jeszcze coś można kształtować. Też nie za długo można pracować, bo glina po jakimś czasie się męczy. Ona już jest taka zmęczona, już ma dość. Wtedy trzeba już szybko decydować, co to jest, żeby nam to wszystko nie siadło. Oczywiście ważne w takim toczeniu jest, aby ścianki takiego naczynia były tej samej grubości w całym naczyniu. To jest ważne oczywiście, żeby też równo schło. U mnie to jest tak, że jakiś tam, tak jak teraz, wytwarzam jakiś przedmiot. Jest on w miarę prosty. Podbieram nadmiar z dołu. A na końcu tak sobie jakieś nadajesz nyt swojego. Czyli tak, biorę i mogę ślad palców zrobić, tak? Żeby to nie było już takie równe. Po co mi takie równe? Równe są w ślepie. Byłoby jakieś wgłębionko, jakieś wywinięcie, jakiś ślad palców w środku. Tak, żeby było widać, że to jest rękodzieło i że to nie jest takie idealne.
I jak bardzo lubisz te naturalne niedoskonałości?
Bardzo. To widać chyba po mojej ceramice. Że tak naprawdę bardzo mnie cieszą różne krzywizny. W ogóle mam plany taką całą zrobić kolekcję zupełnie krzywych rzeczy. Tylko, że to, żeby coś było krzywe, to najpierw muszę zrobić proste. Więc to jest takie, myślę, fajne, żeby było też widać jakiś kunszt tej pracy. Bo to nie chodzi, żeby krzywo, bo nie umiem prostych. Okej, okay, no i mamy miseczkę, nadmiar jeszcze się ściąga, tak?
Jak teraz ściągnąć taką miseczkę?
Więc właśnie podeszłam do tego, żeby ściągnąć naczynie z koła, jest potrzebna struna, to jest struna. Za pomocą tej struny odcina się naczynie z koła w ten sposób, szybkim ruchem. I można go w ten sposób ściągnąć. Ale ja mam, jak widzicie Państwo, podkładki, co pozwala mi na to, żeby się tak nie deformowały, bo jednak jak jest malutkie naczynie, no to łatwo jest ściągać, nie ma problemu. Ale jak już są szersze, to jest ciężko chwycić, to jest bardzo miękkie. Więc ja mam taką podkładeczkę, co po prostu bardzo przyspiesza i polepsza pracę, którą sobie odstawiam na bok, wkładam następny i tak produkcja się toczy. Jak to musi poleżeć tak z pół dnia, to obracam na drugą stronę i wyglądają tak, jak Państwo widzą te za nami. To są przedmioty, które będę dzisiaj obrabiać jakby stopkę.
To leży w Twojej naturze, że Ty masz tyle entuzjazmu do tego, co robisz?
To w ogóle jest bardzo śmieszne pytanie, bo ja trochę z natury to mam takie ADHD, tak jak mojego psa widzieliście, Border Collie Freska się nazywa. A praca w glinie, przy niej właśnie trzeba mieć spokój. I to ja myślę, że to jest jakiś pomysł na mnie po prostu, żebym ja sobie tak troszkę z równowagę znalazła.
Glina cię ujarzmia.
Tak, glina daje mi tą równowagę, którą po prostu normalnie nie mam gdzie jakby wyrzucić z tego z siebie, a przy glinie nie da się nic po prostu robić chaotycznie.
Trzaskasz czasem drzwiami, mówisz, idę do siebie? Muszę zostawić gdzieś te emocje?
Chyba nie. Chyba jak ten nerw, to bardziej mi chyba ogród daje. W ogrodzie plewienie daje mi bardziej takie wyżycie się. Do gliny raczej idę na spokojnie i tutaj już jestem jakby skoncentrowana na pracy. Raczej nie wyładowuję tutaj jakieś tam, czy nie uspokajam się. To raczej myślę, że przyroda daje mi to wytchnienie jakby w tych.
Na ogół w tej audycji zadaję takie pytanie, czy będziesz miała się z kim podzielić tym fachem, ale to chyba nie jest na miejscu pytanie, ty jesteś młodą kobietą.
To jest bardzo dobre pytanie. Moja córka zaraz pewnie padnie, jak to wysłucha. Mam dwie córki, obydwie są po szkole muzycznej. Starsza córka, obydwie po wiolonczeli, po skończeniu podstawki. Jedna jest w tej chwili na Akademii Muzycznej na wiolonczeli, a młodsze dziecko właśnie w tym momencie, które najbardziej zawsze mi mówiło, mamo, znajdź normalną pracę, w tej chwili dostało się do liceum plastycznego na ceramikę. Także to jest w ogóle wszyscy jakby w tym. Ja oczywiście się cieszę ogromnie, bo ponieważ ona zdobędzie wiedzę, myślę, że jeszcze większą niż ja. Taką z całego procesu i tak dalej. Ale jest moja młodsza córka, Hania, jest w tej chwili na ceramice.
No to zaplecze już jest.
Ja jej też mówię, dokładnie tak. Więc nie wiem, czy garncarstwo, ale gdzieś ta glina jest, okazuje się, jest, zostaje na razie. Czy będzie? A zobaczymy.
Dorota Kołba, garncarka, była bohaterką naszej dzisiejszej audycji Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi. Gościliśmy w jej domu, w jej pracowni, a także w czułej stodole, gdzie odbywa się trochę wydarzeń różnego rodzaju. No i zapraszamy tutaj Państwa, bo Twoja pracownia ma charakter otwarty.
Absolutnie otwarty. Oczywiście wydarzenia są związane z sezonowością, no bo jaka czuła stodoła, jako wiemy, że stodoły są ażurowe, więc nieogrzewana, więc zapraszam głównie od maja do października. Ja jeszcze liczę na poprawę pogody. Mam nadzieję, że jeszcze się zrobi ciepło, bo jeszcze parę grup jakby gdzieś tam czekają na to słońce i mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepło. I że jeszcze przynajmniej do końca października będę mogła Państwa gościć tutaj.
No ciepło i przepięknie.
Mm-hmm. Pięknie to jest, ale jeszcze żeby było trochę cieplej.
Dziękuję Ci za to spotkanie.
Bardzo dziękuję Państwu i zapraszam serdecznie do Czułej Stodoły.
Magdalena Zbrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.